Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na wieczór biblijny. Zatrzymajmy się w ten czas wakacyjny nad Słowem Bożym, który usłyszeliśmy wczoraj. Najpierw fragment księgi proroka Ezechiela. Jesteśmy u początku tej księgi. Po wizji chwały Pana Boga Pan Bóg zapowiedział: Synu Człowieczy, stań na nogi, będę do Ciebie mówił. Usłyszymy kolejne słowa Pana Boga skierowane do Ezechiela, powołującego do prorokowania. Zwróćmy uwagę, że Bóg powołuje go do walki i bliskości. Ma być ze Słowem Bożym między tymi, którzy je odrzucają. Z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu Człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg, a oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Powołanie proroka. Podobne sceny znajdujemy w życiu innych wielkich proroków, jak u Izajasza, Jeremiasza czy Daniela. Wszędzie w nich akcentuje się pewien niepokojący fakt. Izajasz słyszy od Boga, że jego rodacy będą słuchać bez zrozumienia, patrzeć i nie widzieć. Jeremiasz ma być twierdzą, warowną, kolumną żelazną, murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim, ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą z nim walczyć, ale go nie zwyciężą. Bóg nie łudzi swych proroków wizją łatwego życia, miłości, podziwu wśród ludzi. Czeka ich sprzeciw i odrzucenie, czeka ich walka. Posyłając Ezechiela, Bóg nie ukrywa przed nim, że ta misja będzie łatwa. Wręcz przeciwnie. Izrael to lud buntowników. Wcześniej sprzeciwiał się Panu, Mojżeszowi, wielu innym prorokom. Eliaszowi, Izajaszowi, Jeremiaszowi. Bóg zna ich nie od dzisiaj. Mówi bardzo trudne słowa, to ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, dosłownie o twardych twarzach i mocnych, dumnych sercach, które wolą chodzić swoimi drogami. Po co głosić w takim razie tym, których uszy i tak są i pozostaną zamknięte? Bóg od razu odpowiada na tę wątpliwość. Po to, aby wiedzieli, że jest wśród nich prorok. Obecność proroka to nie obecność zwykłego człowieka. Ta obecność wskazuje na samego Boga. Gdzie jest prorok, tam jest Pan. Ezechiel, cierpliwie głoszący słowo, jest wymownym znakiem. Bóg jest z tymi, którzy łamią Jego przymierze, nie opuszcza grzeszników, lecz przebacza im, wzywa do nawrócenia. Istotą misji proroka nie jest sukces polegający na nawracaniu tysięcy. Jego misja to po prostu być ze Słowem. Być ze Słowem Bożym, między swoimi. Być wtedy, kiedy będą Słowa potrzebowali. Samo imię Ezechiela, Jeheskel, znaczy Bóg jest mocny. Jeheskel, Ezechiel, Bóg jest mocny. Jest pośród swego ludu i nie zniechęca się. To zaproszenie do każdego, żeby być wiernym świadkiem Chrystusa, Ewangelii, Słowa Bożego, przykazań, prawa Bożego. Szczególnie może właśnie w tym czasie wakacyjnym. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i powrócimy do drugiego listu do Koryntian.
się nowe do ciebie już. Dojrzewa owoc, przemienia się znów. Z ziarna wyrasta nadziei ląd. Już się przybliża, już widać go stąd.
Usłyszymy za chwilę fragment listu, w którym Paweł oświadczy, że chlubi się ze swoich słabości. Jednak zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób dojrzewa do tego postanowienia. Usłyszymy o ościeniu dla ciała, wysłanniku szatana, odrzuconej przez Pana, modlitwie świętego Pawła. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Moc bowiem w słabości się doskonali. Doskonalej się mocy w słabości oznacza, że w słabości ludzkiej moc Boża osiąga swój szczyt pełnie. Doprowadzi do kresu, wykona do pełni, wypełni dzieła. A zamieszkiwanie mocy Chrystusa w swoim ciele Paweł opisuje za pomocą słowa, które pojawia się w Biblii tylko tutaj i oznacza rozbicie namiotu, zamieszkiwanie. W podobny sposób w Ewangelii Jan na początku opisuje wcielenie Słowa Bożego, zamieszkiwanie Chrystusa w ludzkim ciele wśród nas. Święty Paweł, niestrudzony apostoł, któremu zawdzięczamy ewangelizację znacznej części cywilizowanego świata, szczególnie Europy, też musiał zmagać się ze swą słabością. Apostoł Chrystusa naśladuje także w pokornym znoszeniu krzyża słabości, własnych ograniczeń. Mówi o tajemniczym ościeniu dla ciała, o wysłanniku szatana, który policzkuje go nieustannie, przypominając mu, jak jest słaby. Te metafory ościenia i wysłannika szatana od wieków rozpalały wyobraźnię czytelników tego listu, co może się ukrywać za tymi obrazami. Po grecku to słowo oścień, skolops, w Starym Testamencie oznacza cierń, jak te, które znaleźć można na pustyni. Terminu tego używa się często jako metafory dla opisania mieszkańców Kanaanu, których Bóg pozostawia, aby utrudniali życie Izraela, albo sąsiadów narodu wybranego, którzy ich ranią, prześladują. To słowo skolops w literaturze pozabiblijnej oznacza też zaostrzony pal, fragment palisady lub belkę, na której wieszano skazańca. Niektórzy dopatrywali się tu obrazu krzyża. Można przyjąć, że cierń czy też zaostrzony pal sprawiał apostołowi dojmujący fizyczny czy psychiczny duchowy ból. Podawano różne interpretacje, próbując odczytać tę metaforę ościenia wysłannika szatana. Niektórzy komentatorzy w historii mówili, że Paweł przeżywał wyrzuty sumienia z powodu prześladowania Kościoła. Może cierpiał z powodu niewiary Izraela. Może doświadczał choroby, malarii, choroby oczu, migreny, epilepsji, czy załamania nerwowego, czy może nawet depresji. Może doświadczał jakichś pokus cielesnych. Albo też cierpiał z powodu przeciwników, którzy mu się mocno sprzeciwiali, którzy byli opozycją w Koryncie. Cokolwiek ukrywa się pod tym doświadczeniem, było dla Pawła źródłem cierpienia i przeszkodą w realizacji misji. Jeśli chodzi o tego wysłannika szatana, to, który policzkuje apostoła, to wydają się być najbardziej prawdopodobne dwie interpretacje. Prawdopodobne metafora choroby, być może choroba oczu, o której wspominaliście do Galatów, albo też konkretna osoba, która poniżała Pawła, napełniała go wstydem. Taka osoba to być może któryś z jego przeciwników we wspólnocie w Koryncie. Filetos, Aleksander, Hymenajos, o których wspomina ten list. Wcześniej opisywał swoich przeciwników jako sługi szatana. Prawdopodobnie będziemy do końca skazani na wątpliwości. Paweł najwyraźniej nie chciał odkryć przed nami tych swoich słabości, źródeł tego cierpienia. Natomiast sam pokazuje, byśmy zrozumieli, że jest sens tego doświadczenia, tych cierni. Cierń interpretowany jako odniesienie do pala czy belki krzyża przywodzi na myśl krzyż Chrystusa, który w swoim ciele nosi apostoł. Do męki Pana nawiązuje także ten obraz policzkowania Pawła przez wysłannika szatana, pojawiający się w pasji Chrystusa. cierpiący apostoł poprzez swoje doświadczenie upodabnia się do ukrzyżowanego. Jak podkreśla ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, moc w słabości. Paweł, opowiadając o swojej słabości, wprowadza czytelnika w jej psychiczny i duchowy wymiar. Odczuwamy ból, wstyd i poniżenie apostoła, który nie czuje się na siłach, aby pełnić dalej swoją misję. Wyczerpany tym doświadczeniem, Paweł prosi Pana, żeby zabrał od niego cierpienie. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Chrystus jednak nie wysłuchuje tej prośby, ale mówi: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Moc Pana osiąga swój szczyt i zstępuje na apostoła wówczas, kiedy ten uznaje się za słabe, puste naczynie, które musi zostać wypełnione łaską. Paweł, zrozumiawszy to, przestaje się modlić o uwolnienie od krzyża, a zaczyna się nim chlubić. My też pewnie mamy w swoim życiu różne trudne doświadczenia, słabości, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne. To czytanie, to doświadczenie Pawła może być pomocą, że wszystko Bóg przekuje na coś dobrego dla nas, jeśli w nim pokładamy nadzieję, ale niekoniecznie zabierze te trudności. Niech to będzie dla nas nadzieja, pokrzepienie w tych sytuacjach, w których wydaje nam się, że Bóg nas nie słyszy. Ale te słowa do Pawła są również do nas. Wystarczy ci mojej łaski, nie bój się. Moc bowiem w słabości się doskonali. Zostaniemy jeszcze chwilę i usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Marka o spotkaniu Jezusa w swoim rodzinnym mieście.
Chociaż tamto, co było, siedzi w tobie jak cień, chłodny cień. Ciągle rośnie w nas miłość, pokonamy ten lęk, tylko nie.
Wizyta w Nazarecie, o której za chwilę usłyszymy, gdzie Jezus się pojawia, ze swoimi uczniami rozpoczyna się najpierw od nabożeństwa w synagodze. Jezus idzie do synagogi jak pobożny Żyd i tam naucza. Jego słowa, wcześniejsze cuda wywołują zdziwienie mieszkańców rodzinnej miejscowości, którzy nie mogą uwierzyć w jego misję prorocką. A Jezus z kolei dziwi się ich niedowiarstwu i wygłasza komentarz o proroku, który zazwyczaj lekceważony jest wśród swoich. Z tego powodu opuszcza Nazaret, nie dokonawszy wielu cudów. Posłuchajmy tego fragmentu. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Widzimy Jezusa, który jak każdy prorok doznaje odrzucenia. W Ewangelii Jana Jezus zapowiadał swoim uczniom, że żaden uczeń nie przewyższa mistrza. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Prorok, który chce być świadkiem słowa, musi się liczyć z odrzuceniem. Prorok bywa odrzucany często dlatego, że wyrasta z tego świata jak dziecko z ubrań. W rodzinnym mieście Jezusa w Nazarecie ludzie mówią o nim: skąd on to ma, co za mądrość, która mu jest dana, jakie cuda dzieją się przez jego ręce. Dla nich był zawsze cieślą, synem Maryi, jego kuzyni, rodzina żyją wciąż w Nazarecie. Mówimy o braciach Jezusa, tak jak też w niektórych częściach Polski czy w Europie funkcjonuje to określenie, że brat to też brat cioteczny, w sensie kuzyn. Wszyscy go znali, pamiętali od małego. I teraz nagle okazuje się, że on jest kimś lepszym, większym. Jezus odpowiada: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok lekceważony. W ten sposób pozostawia uniwersalny komentarz na temat losu proroka. Świat chce ciągle traktować proroka jako swoje dziecko, swoją część, nie przyjmując do wiadomości, że prorok wyrasta ponad niego. Nie należy do niego. Jezus się tym nie zraża, ale dziwi się ich niedowiarstwu. Warto przypomnieć te fragmenty jeszcze dzisiejszej Ewangelii, które czasem budzą w nas zamieszanie. Słyszymy, jak z imienia są wyliczeni bracia i siostry Jezusa: Jakub, Józef, Szymon i Juda. Wymienia ich także Mateusz. Ta najbliższa rodzina, wiemy z innych opisów, jest bardzo sceptyczna co do misji Jezusa. Ale później też mamy świadectwa, że nawrócili się po zmartwychwstaniu, wchodząc w skład wspólnoty jerozolimskiej, a nawet sprawując w niej ważne funkcje. Oczywiście zawsze jest to pytanie o to pokrewieństwo, w jakim stopniu byli spokrewnieni z Jezusem, czy byli rodzonymi braćmi. Sprzeciwia się temu nie tylko ewangeliczna wiara w dziewictwo Maryi, ale także scena pod krzyżem. Po co Jezus miałby powierzać matkę umiłowanemu uczniowi, jeśli miałby braci? W językach semickich, jak wspomnieliśmy, ale też w naszej kulturze, bracia i siostry oznaczają też często dalszych krewnych. W drugiej połowie II wieku pewien historyk Hegezyb, którego wspomina z kolei inny wielki historyk Kościoła, Eusebiusz z Cezarei, bracia Jezusa to krewni świętego Józefa, dokładnie synowie jego brata Kleofasa. Byliby oni braćmi stryjecznym Jezusa. Taką opinię podziela także święty Hieronim. Od II wieku rozpowszechnia się także za sprawą Epifaniusza opinia o tym, że bracia i siostry Jezusa to dzieci Józefa z jego pierwszego małżeństwa. Józef, wychodząc za Maryję, byłby od niej znacznie starszy, co było powszechnie praktykowane w starożytności, a jego pierwsza żona zmarła, pozostawiając im wspólne dzieci. Wtedy siostry i bracia Jezusa byliby jego przyrodnim rodzeństwem. Jakąkolwiek interpretację przyjmiemy, sięgającą początków chrześcijaństwa, tradycja widzi w braciach i siostrach Jezusa jego dalszych krewnych, czy rodzeństwo przyrodnie. I w niczym to nie sprzeciwia się prawdzie o jedności synostwa Jezusa i o dziewictwie Maryi. Podsumowując, idąc za komentarzem księdza Przemysława i Marcina, każdy nasz krok to krok po doskonałość, po świętość. I nie tylko dla nas, ale dla wszystkich wokół, dla każdego, kogo spotykamy na swojej drodze. Im bardziej jest to trudne, im więcej ludzi o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, jak mówi prorok, tym bardziej możemy być pewni, że wystarczy nam łaski Boga, jak słyszy święty Paweł. Im bardziej nie domagamy, tym bardziej jesteśmy mocni, bo moc w słabości się doskonali. Misją proroka jest głoszenie słowa. Czy będą zatem słuchać, czy też zaprzestaną, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Jezus dziś pokazuje, że najtrudniejsza misja jest wśród swoich. Ciężko powiedzieć światu, w którym wyrośliśmy, że nie należymy do niego, że nasze miejsce jest gdzie indziej. Ciężko udowodnić nawet sobie, że jesteśmy dojrzali. Dojrzali do bycia prorokiem, do odważnego mówienia o Bogu, nawet za cenę odrzucenia. A w praktyce wakacyjnej ciężko może powiedzieć, że jest niedziela i ja idę do kościoła, chociaż jako dziecko czy młodzieniec unikałem, czy stałem pod płotem, czy byłem daleko, czy chodziłem na piwo, czy nie wiem gdzie jeszcze, to dzisiaj ważne jest dla mnie być na niedzielnym przy świętej i o tym chcę najpierw porozmawiać, gdzie pójdziemy do kościoła w niedzielę. Zanim pójdziemy na plażę, czy gdzieś indziej. Bo dla mnie dzisiaj, mając te swoje lata, naturalną rzeczą jest to, że modlę się, że chodzę do kościoła, że jestem w niedzielę na mszy świętej, że to jest dla mnie ważne. Nawet jeśli kiedyś znają mnie moi bliscy, tego młodzieńca zbuntowanego, czy nie wiem jeszcze jakiego. Może zacznijmy od tego prostego świadectwa, znaku, że dla mnie ważne jest być z Jezusem, być przy Nim, świadczyć o Nim. Nawet jak nie potrafię jakoś mówić o Nim, i nawet nie wiem, jak bronić i może jestem zawstydzony, że czasem wokół mnie żartują o Kościele, o Panu Bogu, nie umiem się odezwać, ale tyle mogę. Nie zaniedbywać mszy świętej niedzielnej albo przeżegnać się po prostu rano czy wieczorem. gdziekolwiek jestem. Tak po prostu. To jest dzisiaj moje miejsce w kościele, we wspólnocie, bo odkryłem, spotkałem Pana Boga. Niech Pan Bóg nam daje odwagę do bycia świadkami. Nawet jeśli inni żartują, kpią i nie pójdą za naszym zaproszeniem, niech nas to nie deprymuje, nie zniechęca, ale niech to świadectwo, niech ten znak będzie. Będą wiedzieć, że prorok jest wśród nich. Z serca wszystkim błogosławię. Niech Pan Bóg was prowadzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam po przerwie trochę wakacyjnej, tej 2-3-tygodniowej, do usłyszenia w sierpniu. Niech Pan prowadzi was i strzeże. Pozdrawiam szczególnie wszystkich radiosłuchaczy Radia Ein Karim, tych, którzy pozostają w domach naszych chorych, którzy zawsze nas słuchają i też modlą się za nas. Niech Pan obdarzy was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomiennej Czarnej.
Chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary. Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w łożu, na ziemi, na niebie. Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy. Ponad to przystojniejszej ofiary nie mamy. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy. Ponad to przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował, złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają. Biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają. Biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie, Twoja łaska, Twoja dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będzie pod skrzydłami Twemi. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będzie pod skrzydłami Twemi.